Jeśli dobrze pójdzie, to dzisiaj zakończymy katechezy dotyczące dekalogu. Moglibyśmy oczywiście spędzić dwa razy tyle czasu, albo trzy razy tyle czasu i nie wyczerpalibyśmy tematu, ale ze wszystkim tak jest. Z drugiej strony będziemy mieli całą wieczność, żeby zgłębić te sprawy. Nie wyobrażajcie sobie zatem, że jak umrzecie i pójdziecie do nieba, to posiądziecie już natychmiast, od razu, w mgnieniu oka, całą wiedzą. Tak nie będzie. Pozostaniecie tak mądrzy, jak byliście przed śmiercią. Będziecie się uczyć, oczywiście. Otworzą wam się możliwości, ale to nie będzie tak, że wam wgrają całą wiedzę. No tak, ale jak zobaczymy, to nie znaczy, że ujrzymy wszystko do końca. Ale dobrze, słuchajcie, widzę, że przykułem waszą uwagę. O tym będziemy mówić kiedy indziej. Dzisiaj ostatnie, dziesiąte przykazanie. Nie będziesz pożądał domu bliźniego twego, nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Często, gdy mówimy o tym przykazaniu, to znów, ponieważ jest długie, skracamy je do dwóch słów. Tak jak przykazanie, o którym mówiliśmy tydzień temu, nie składaj fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu twemu, skracamy do nie kłam. Nie? Mówiliśmy tydzień temu, że to nie do końca jest dobry skrót. Często, gdy mówimy o dziesiątym przykazaniu, skracamy je do czego? Nie? Nie co? Nie pożądaj, nie? Ale czy pożądanie samo w sobie jest złe? Nie, oczywiście zależy, jak zdefiniujemy pożądanie. Nie, zwykle w języku polskim słowo pożądanie ma takie negatywne jednak konotacje. Podobnie jak słowo zazdrość, nie? Zwłaszcza, że zobaczcie, tutaj akurat chodzi o pożądanie tego, co należy do bliźniego. Często zatem też skraca się to przykazanie do dwóch słów nie zazdrość. Nie? Tak jakby zazdrość zawsze, koniecznie, z definicji była zła. Niekoniecznie. Jest słowo zawiść w języku polskim. Nie? I ono podobnie jak duma i pycha. Nie? Język polski nie jest najcudowniejszym językiem na świecie, ale czasami mamy właśnie takie pewne zniuansowane znaczenie, znaczy zniuansowane synonimy, które pozwalają nam lepiej zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Duma jest czymś dobrym, pycha jest czymś złym. Potocznie. Nie? Podobnie, ale już zazdrością i zawiścią to już tak nie do końca, nie? Generalnie rzecz biorąc, ludzi, którzy pożądają czegoś, czyli bardzo pragną, albo ludzi, którzy zazdroszczą komuś czegoś, patrzymy na nich z podejrzliwością, nie? Tak jakby byli winni grzechu, a i to nie byle jakiego grzechu, ale złamania jednego z 10 przykazań, które w pewnym sensie jest podsumowaniem całego dekalogu. Nie? W pewnym sensie ono odpowiada pierwszemu przykazaniu. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Ale słuchajcie, ja mogę komuś czegoś zazdrościć w dobry sposób, nie? Zazdroszczę Gniewkowi, że przez 8 godzin dziennie nosi pistolet na biodrze.
Nie sprawdzałem.
Zazdroszczę, nie będę podawał więcej przykładów, może odniosę się do osób, osób, których tu nie ma. Zazdroszczę Jimowi Jordanowi jego zdolności do dostrzegania rzeczy w tekście Pisma Świętego, które, na które ja jestem ślepy. Nie? Czy to jest dobre, czy złe? Może być dobre, a może być złe. Nie? Słuchajcie, nie, raczej zależy, co zrobię. Nie? Jeśli zepnę się, będę spał 2 godziny krócej niż do tej pory każdego dnia. Nie? Jeśli będę pił 2 razy więcej kawy i przysiądę się, nauczę się naprawdę tip-top i hebrajskiego, i greki, i wgryzę się, nie? To ta zazdrość, która jest we mnie, wyda dobry owoc. Z drugiej strony, słuchajcie, możemy podziwiać kogoś, a jednocześnie nie mieć sami odpowiednich predyspozycji do tego, żeby stać się tak jak ta osoba. Nie? Podziwiamy, kogo podziwiamy? Podziwiamy muzyków na przykład, nie? Podziwiamy Zbigniewa Wodeckiego na przykład. Nie? I zazdrościmy mu jego talentu, zgadza się? Ale jeśli w dzieciństwie słoń mi nadepnął na ucho, no to nigdy nie będę Zbigniewem Wodeckim, nie? Jeśli będę starał się całe życie i pragnął zacząć śpiewać, grać, komponować, pisać tak jak Zbigniew Wodecki, to zmarnuję całe swoje życie, nie? Zgadza się? Więc jak to jest z tą zazdrością? Może być dobra, albo może być zła, w zależności od tego, co my z nią zrobimy, nie? Jeśli ta zazdrość oznacza podziw dla kogoś, kto posiada szczególne uzdolnienia i pracuje nad nimi w szczególny sposób, jest w stanie zadziwić nas czymś wyjątkowym, ale jednocześnie ja nie posiadam żadnych predyspozycji do tego, żeby stać się taką osobą, to najlepiej będzie, jak poprzestanę na tym podziwie, nie? Z drugiej strony docenienie, zdolność docenienia tego, co jest wybitne i wyjątkowe, jest też, nie, czymś dobrym. Powinniśmy sobie to kształtować. Jeśli z kolei mam predyspozycje odpowiednie, ale nic z nimi nie robię, to słuchajcie, ta zazdrość, nawet jeśli ona pierwotnie była pozytywną zazdrością, nie, podziwem, pragnieniem stania się takim, jak ta druga osoba, którą podziwiam, to słuchajcie, prędzej czy później to się przerodzi niestety w coś złego, nie? W frustrację, w jakieś zgorzknienie, bo chcę, ale nie mam. Pisze o tym. Kto pisze o tym? Pragniecie, ale nie macie, pożądacie, ale nie tego. Zdaje się, że Jakub w swoim liście, tak? Nie? Jakub mówi o tym, że to pożądanie samo w sobie, czy też ta zazdrość czegoś dobrego, nie? Czegoś, co samo w sobie jest dobre, nie? Jest w pewnym sensie czymś niebezpiecznym, nie? Jeśli na przykład my nic z tym nie zrobimy, nie? Jeśli na przykład nie okażemy wdzięczności, albo jeśli nie okażemy odpowiedniego, w odpowiedni sposób nie docenimy to, czego pragniemy bardzo, czego pożądamy, albo z drugiej strony, jeśli niestety mając zdolności, nie rozwiniemy ich, nie? Wtedy to pożądanie będzie nas zżerać wewnętrznie. Staniemy się ludźmi zgorzkniałymi, sfrustrowanymi. Nasze serca wypełni ressentiment. Magda nam wyjaśni, co znaczy to francuskie słowo. Zwykle się to tłumaczy na polski jako ressentiment, ale to jest bardzo strasznie bogate słowo. W każdym razie nie takie uczucie żalu, urazy, a nawet krzywdy. Nie, bo jest coś dobrego, co i ja mógłbym mieć, ale nic z tym nie zrobię, żeby to posiąść, nie? Słucham? Ressentiment? Dobra, ale Markona zostawmy w spokoju dzisiaj. W pewnym sensie to może nawet prowadzić do wrogości i do zniszczenia, nie? Tego, który ma to, co ja bym bardzo chciał mieć. Słuchajcie, to jest coś, co naprawdę napędza większość rewolucji. Zgadza się? Właśnie ten resentyment, Nie? Pragnienie, pożądanie, które, ponieważ jest niespełnione, przeradza się we wrogość i w próbę zniszczenia. Większość rewolucji dokładnie na tym polega. Może opowiadali wam wasi ojcowie albo dziadkowie, nie, jak to wyglądało na przykład po wyzwoleniu naszego kraju przez Armię Czerwoną. Nie? Rabunek, niszczenie, ale nawet to nie chodziło o armię wyzwoleńczą. Nie wiem, czy ktoś z was, większość z was, nie, niektórzy mają to doświadczenie. Może wasi dziadkowie czy rodzice stali przesiedleni do czego? A, dobra, zostawmy to. Chcemy dzisiaj skończyć. Słuchajcie, idę do sklepu, co mi się czasami zdarza, i widzę coś, czego pragnę, czego pożądam. Czy to jest złe? No znowu, zależy, co z tym zrobię. Jeśli ukradnę, to pożądanie doprowadzi mnie do złego. A zatem znów musimy panować nad tym pragnieniem, nad tym pożądaniem. Musimy być też realistyczni, bo mogę się nakręcić nie wiadomo na co. Na najnowszego MacBooka, nie? I może sobie nawet kupię go na raty, ale potem co? Potem pójdę z torbami, nie? O to chodzi w 10 słowie, między innymi. Albo wezmę chwilówkę. Słuchajcie, od 7 lat pragnąłem nie wziąć chwilówkę, ale raczej posłużyć się tym przykładem w moim nauczaniu. W końcu miałem okazję do tego. Słuchajcie, ale mogę kupić, nie? Jeśli zaoszczędziłem sobie pieniądze na przykład. Mogę wymienić, nie? Mogę posiąść to, czego pragnę. Zresztą tak samo jest w relacjach męsko-damskich. Nie? Pożądanie samo w sobie niekoniecznie jest złe. Nie? Gdyby nie było pożądania, większość z nas, że tak powiem, nie byłoby ani mężami, ani żonami. Nie? Tak to było. Chyba, że podeszliście do tego w taki hiperwielkopolski sposób, nie? Zrobiliście sobie tabelkę za, nie? Korzyści, straty, nie? I stwierdziliście, no dobra, z tą czy z tym opłaca mi się. Słucham? Na przykład w żenienia się albo w mężenia się? W rodzinę, nie? Albo coś podobnego. Słuchajcie, pożądanie samo w sobie nie jest złe, nie? Nawet to pożądanie, które seksualne, które często traktujemy z góry jako coś, że tak powiem, z czym trzeba od początku do końca walczyć. Dawid, król, gdy zobaczył Batszebę, nie? Była kobietą piękną, niewątpliwie. Nie, ale to właśnie był szkopuł z Dawidem i z Batszebą, co on zrobił z tym pożądaniem. Niestety zapomniał o wszystkich innych przykazaniach Bożych, zapomniał o tym, jakie są jego zobowiązania w stosunku do Pana Boga, do bliźnich, do poddanych, a zwłaszcza w stosunku do Batszeby, która, jak wiele na to wskazuje, była żoną i była córką kogoś, kto był naprawdę bardzo blisko Dawida. Była młodą kobietą, która po prostu ufała Dawidowi, ponieważ wychowała się na jego dworze. Nie? A zatem Dawid w tym momencie zachował się w sposób koszmarny, nie? Karygodny ze względu na to, że nadużył swojej władzy. Nie? I często tak jest, że kiedy pożądamy czegoś, czego nie mamy, prowadzi to do nadużycia władzy albo prowadzi to do czego? Do przemocy. Często. Słuchajcie, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o przywłaszczanie sobie tego, co należy do kogoś innego. I to jest ważne. Ponieważ o tym, że nie wolno nam przywłaszczać sobie tego, co należy do bliźniego, mówi inne przykazanie, nie? Nie kradnij. Nie? I w tym momencie na przykład król Dawid złamał także to przykazanie, nie kradnie, zresztą złamał przykazanie nie cudzołóż, złamał mnóstwo różnych przykazań. Przy okazji złamał przykazanie, które nie składaj fałszywego świadectwa, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Praktycznie cały dekalog tym jednym czynem. Ale słuchajcie, nie możemy też ograniczać tego przykazania właśnie do tego, że nie wolno nam przywłaszczać sobie to, co należy do bliźniego naszego. To przykazanie tak naprawdę wchodzi głębiej i wskazuje na to, co kryje się za złamaniem pozostałych przykazań. A zatem to nieokiełznane pożądanie. Nieokiełznane, nazwijmy to tak. Słuchajcie, dziesiąte przykazanie w pewnym sensie oznacza, że na przykład zawiść, o której tutaj mowa w dziesiątym przykazaniu, oznacza pragnienie, albo osoba, która posiada coś, czego my nie mamy, albo osiągła w swoim życiu jakiś sukces, nie? Aby ta osoba, my nie tylko chcemy znaleźć się na jej miejscu, nie? My nie tylko chcemy pozbawić tą osobę, albo raczej przywłaszczyć sobie to, co ta osoba ma. Nie? Ktoś kupił sobie to czy tamto, nowy samochód, nowy komputer, nową żonę, nowy dom czy coś jeszcze. Nie? Nie chodzi tylko i wyłącznie o przywłaszczenie sobie tego, co ktoś ma. My bardzo pragniemy, a nie stać nas na to. Nie? Często to oznacza wręcz zniszczenie albo tej osoby, która ma to, czego my pragniemy mieć, a nie możemy mieć, albo zniszczenie tego, co posiada. Nie? Często resentyment dokładnie w ten sposób się przejawia. Skoro, a to wcześniej to nie jest, skoro ja nie mogę mieć, to niech on też nie ma. No, syndrom psa ogrodnika. O psu ogrodnika w gruncie rzeczy mówi to dziesiąte przykazanie. Chociaż mówi też o innych rzeczach. Sąsiad kupił sobie nowe auto, w związku z tym co zrobię? Nowe auto, na które mnie nigdy nie będzie stać. Nie? W związku z tym co zrobię? Wezmę gwóźdź i napiszę gratulacje albo wszystkiego najlepszego. Nie? Albo super brykę masz. Innymi słowy, słuchajcie, to jest szersze przykazanie zdecydowanie niż nie kradnij. Nie? Nie przywłaszczaj sobie tego, co ktoś ma. Z jednej strony zatem albo ten resentyment będzie niszczył nas, jeśli my nad naszym pożądaniem, naszymi pragnieniami, naszą zazdrością nawet, nie? Która może być dobra, ale z nią trzeba ostrożnie się obchodzić. Jeśli nad nimi nie zapanujemy, zniszczy. Zniszczy nas, ale zniszczy też bliźniego. Właśnie w ten sposób przejawia się, nie? Ten resentyment. Nie mogę mieć, to on tym bardziej nie będzie miał, nie powinien mieć. Nie? Zniszczyć, spalić i koniec. Zrównać wszystkich do mojego poziomu, co najmniej. W ten sposób Mojżesz w tym dziesiątym słowie zwraca uwagę tak naprawdę, że także w pozostałych tych przykazaniach nie chodzi tylko i wyłącznie o literę, ale chodzi także o ducha. Mówiliśmy już o tym, nie? Mówiliśmy o tym, ponieważ każde przykazanie, gdy je omawialiśmy, patrzyliśmy, w jaki sposób ono jest rozwinięte przez Mojżesza, przez te dodatkowe przykazania. Nie, widzieliśmy, że to nie powinniśmy traktować zbyt wąsko i zbyt dosłownie tych przykazań. Oczywiście one w pierwszej kolejności odnoszą się do pewnych czynów, nie? Bo końców grzech w ten sposób właśnie się przejawia, czyn. Z drugiej strony może nie powinniśmy być zbyt bystrzy czy zbyt szybcy w osądzaniu cudzych może intencji, nie? Motywacji. Pan Bóg zna serce. Ale tu w dziesiątym przykazaniu Mojżesz przypomina nam, ale słuchajcie, Pan Bóg zna serce. Nie? I Jezus także, kiedy on rozwija ten temat w kazaniu na górze, mówi to samo. Słuchajcie, nie wystarczy, że nie cudzołożysz. Nie? Nie powinieneś pożądać również cudzej żony. Cokolwiek to znaczy. Nie? Pewnych rzeczy po prostu z góry nie powinniśmy pożądać. Nie wystarczy, że nikogo nie zamordowałeś, ale na brata może nie powinieneś też się w ogóle gniewać. Nie? Powinieneś rozwiązywać problemy, jakiekolwiek się między wami pojawią. Ze względu na to, że znów, jeśli będziemy hodować ten grzech w naszym sercu, a tam właśnie on się rozwija, to się skończy źle. Może nawet morderstwem, albo może nawet cudzołóstwem, albo czymś podobnym. Z serca bowiem, mówi Jezus, pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa. Słuchajcie, nie wiem, czy zwróciliście uwagę na grzechy, o których tutaj mówi Jezus. Jeszcze raz przeczytam. Z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, widzicie to? Cudzołóstwa i czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa i przekleństwa. Widzicie to? W zasadzie ta tak zwana druga tablica dekalogu tutaj jest zawarta. Nie? I Jezus mówi, z serca właśnie to wszystko pochodzi. Nie? Grzech, który się wyraża w czynie, nie pojawia się znikąd, pojawia się w sercu. Ciekawe jest to, że Jezus tutaj mówi na końcu o przekleństwie, a nie mówi o niepożądaniu. Ale myślę, że chodzi o jedno i to samo, ze względu na to, że jeśli w moim sercu rozwinie się pożądanie, nad którym stracę panowanie, nie? A może wręcz przeciwnie, będę jeszcze je pielęgnował i podlewał i karmił, no to koniec końców to się skończy przekleństwem, nie? Przeklnę tego, który ma to, czego ja nie mam, a czego bardzo bym chciał mieć. Przeklnę Pana Boga, że kazał mi się urodzić tu i teraz, w Polsce, a nie w Ameryce na przykład, tudzież we Francji, albo w Szwajcarii, albo w Nowej Zelandii. Panie Boże, nie? Miałeś tyle miejsc na całej planecie Ziemi do wyboru, a kazałeś mi się urodzić w Polsce. Nie? Kto kiedyś z was w ten sposób myślał? A ja wiem, że wy jesteście wszyscy tacy udawani patrioci, ale z ręką na sercu Bordeaux? Nie? Gaskonia? Nie? Nie? Podkarpacie?
Ale Kalifornia.
Kalifornia. Właśnie, nie? Dlaczego, Panie Boże, kazałeś mi się urodzić w takim kraju, w którym rządzą tacy, a nie inni politycy? Nie? Dlaczego to? Dlaczego tamto? Słuchajcie, koniec końców do tego to prowadzi. Nie? Do tego, do czego namawiała Hioba i jego żona. Przeklnij to wszystko. No, w ogóle nie chodzi. Słuchajcie, tak, ale no właśnie, to jest znów pytanie, co my zrobimy, nie? Co zrobimy z zazdrością? Ja zazdroszczę znów Jimowi, Jordanowi, darów i tak dalej, i tak dalej. Co ja z tym zrobię, nie? A z drugiej strony, czy ja realistycznie rzecz biorąc, kiedykolwiek stanę się jak on, nie? To jest to podstawowe pytanie, które musimy sobie zadać, nie? Jeśli pragnę i pożądam czegoś, nie? Miss Junwenaliów, Poznań 2017, nie? Zobaczę, jeśli byłbym młodym, nastoletnim studentem, może nawet 20-letnim studentem, zobaczę. Nie, no dobrze, ale wiesz, podziw, że tak powiem, podziw nie jest zły, pytanie, podziw dlaczego, nie? Ale podziw jest podobny do pożądania ze względu na to, że często prowadzi nas do tego samego, a z drugiej strony, jeśli ja podziwiam tą super dziewczynę i ją podziwiam, nawet sobie zdjęcie powiesiłem na ścianie w domu i całe życie będę ją podziwiał, a w międzyczasie ona zostanie żoną kogoś innego. Więc ten podziw w tym momencie, ja bym powiedział, będzie zły.
Tak jak Herkules w
No właśnie, nie? Patrzymy, ale znów, to jest pytanie. To przykazanie zachęca nas do tego, żebyśmy się zastanowili od czasu do czasu, nie? czego pragnę. Czy to, czego pragnę, jest dobre? Czy to, czego pragnę, jest realistyczne? Na ile jestem w stanie to ocenić? I w związku z tym, co zrobię? W związku z tym, nie? Czy podejmę jakieś kroki? Bo znów, jeśli pragnę złej rzeczy, no to od razu powinienem zrobić wszystko, co mogę, żeby się pozbyć tych pragnień. Nie? Jeśli pragnę dobrej rzeczy, ale rzeczy tak odległej, tak nierealistycznej, że może się okazać, iż zmarnowałem całe życie w pogoni za mrzonką, nie? No to też. To też. Ale zmarnować całe życie można na różne sposoby, nie? Można stracić czas, albo można niestety stać się złym człowiekiem, goniąc nawet za dobrą rzeczą. Nie przychodzi mi żaden przykład do głowy, ale tak jest, uwierzcie mi na słowo. Nie? Albo... Co? Przykład? Albo mogę na przykład... Co mogę na przykład? Mogę nic z nim nie zrobić, nie? Może to też będzie niedobre. No, zatem to przykazanie nas zachęca do tego, abyśmy zastanawiali się nad naszymi pragnieniami, nad naszymi marzeniami, nad tym, co podziwiamy, co z tym robimy, nie? Nad naszymi ograniczeniami w jak to się nazywało? Książę Myszkin. Książę Miszkin. Który... A, w Idiocie. Nikt nie czytał Idioty. Dobra. Wszyscy myślą... Czytałeś? Na studiach musiałeś. Tam jest ciekawe, nie? W pewnym sensie puentą całej książki jest opis pewnego człowieka, który może nie jest główną postacią, ale jego cechuje coś, co nas z kolei bardzo rzadko cechuje. Po prostu gość zna swoje miejsce. Nie? Słuchajcie, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu, nie? Znać, poznać swoje miejsce. Jeśli nie poznamy swojego miejsca, to albo ambicja nas zeżre, skończymy jako, nie wiem, już nie tylko na resentymencie, ale właśnie na przeklenianiu wszystkich i wszystkiego. Nigdy nie będziemy zadowoleni, nie, bo pragnienia mamy kompletnie nierealistyczne. Ale z drugiej strony znać swoje miejsce to wcale nie znaczy być biernym, siedzieć i nic nie robić. Bo akurat ten człowiek był bardzo sprytnym i, jak to się mówi, odniósł sukces w dziedzinie, którą się zajął. Był mianowicie kupcem. Mógł pragnąć być politykiem, mógł pragnąć być tym czy tamtym, nie? Ale on znał swoje miejsce i odniósł sukces większy niż ludzie, którzy startowali z tego samego poziomu. Z drugiej strony warto pamiętać o tym, że możemy zazdrościć, możemy być zawistni w stosunku, nie tylko w stosunku do ludzi, którzy, jak to się mówi, odnieśli sukces w życiu, nie? Którzy są celebrytami, nie? Którzy zostali wyniesieni na świecznik. Czasami zazdrościmy innym ludziom, którzy w pewnym sensie stanowią odwrotność tych celebrytów. Nie? Czasami chcemy tak jakby... Znów, to przekazanie mówiło tylko, ach, nie bierz udziału w wyścigu szczurów, bo to się źle dla ciebie skończy. Nie? Ale druga strona medalu wydaje mi się, że też jest poruszona przez to przekazanie. Jeśli nie wyścig szczurów, to co? No właśnie takie wycofanie się z życia. Nie? Wyzbyć się wszystkiego i zostać hipisem w Kalifornii. Ale w Kalifornii. Albo w Bieszczadach przynajmniej, nie? Zrzucić z siebie ten cały bagaż zobowiązań. Zobaczcie, że kultura hipisowska polegała nie tylko na dobrej muzyce, niewątpliwie, ale z drugiej strony ci, którzy byli w stanie zrobić dobrą muzykę, będąc hipisami, nie do końca byli hipisami, nie? Bo gdyby byli konsekwentnie w swoim hipisostwie, Jimi Hendrix by nigdy by nie został Jimi Hendrixem. On był hipisem? Mniej więcej. Nie? Joel Boas. Nie, Joe, jak ona się nazywa? Joan. W każdym razie porzucić wszelki bagaż zobowiązań, odpowiedzialności. Na tym to polegało, nie? Nie chcę brać udziału w wyścigu szczurów. Nie chcę mi się tego, nie chcę mi się tamtego. Nie chcę być ojcem, nie chcę być matką, nie chcę być mężem, nie chcę być żoną. Ponieważ to wszystko mnie ogranicza i wiąże. Chcę być człowiekiem. Co, co? A, w drugą stronę. No, jak najbardziej. Jak najbardziej. Słuchajcie, dziesiąte słowo nie mówi nam o tym, żebyśmy się wyzbyli wszelkich ambicji i żebyśmy zrezygnowali z wszelkich planów. No nie, Pismo Święte od początku nie zachęca nas do tego, żebyśmy chcieli więcej. Nie? Żebyśmy wzrastali, żebyśmy używali talentów, które Bóg nam daje. Nie? To nie jest takie zadowolenie, które sprawia, że stajemy się apatyczni i próbujemy tylko i wyłącznie utrzymać to, co mamy, status quo. Nie. Więc w tym sensie niezadowolenie może być czymś dobrym, nie? Niezadowolenie, które sprawia, że odmaluję mieszkanie. Najczęściej to żona sprawia, a nie moje niezadowolenie, ale nie tak hipotetycznie rzecz biorąc.
Takich rzeczy nie mówię.
Hipotetycznie. Słuchajcie, taka... Ups. Wybaczcie. Taka rezygnacja nie może być równie grzeszna jak wyścig szczurów. Nie? To dziesiąte przykazanie mówi w pewnym sensie poznaj siebie, nie? I zastanów, co chcesz zrobić z tymi pragnieniami, z zazdrością swoją. No oczywiście. Tak. Bogatym hipisem zostać. Słuchajcie, tylko i wyłącznie...
Rano być hipisem, a wieczorem...
Tylko i wyłącznie bogaci hipisi są w stanie prowadzić mniej więcej styl życia, nie o jakim marzą, co nie znaczy, że są szczęśliwi. Ale zostawmy hipisy w spokoju, musimy się zająć sobą. Słuchajcie... No właśnie, bo nam dzieci przeszkadzają. Słuchajcie, i to nas prowadzi, ta obserwacja, do w pewnym sensie podsumowania, nie? Bo no dobrze, muszę coś zrobić z moimi pragnieniami, nie, żeby one mnie nie zniszczyły z jednej strony, ale z drugiej strony, żebym rzeczywiście dzięki nim osiągnął coś dobrego. Słuchajcie, co jest przeciwieństwem właśnie takiego ciągłego niezadowolenia, ciągłego malkontenstwa, nie? Takiego chronicznego narzekania na siebie to w ostatnim rozrachunku, nie? Ale na życie, na ludzi, na bliźnich, na żonę, na Pana Boga, nie?
Wdzięczność.
Wdzięczność, nie? Wdzięczność. Dlatego Pismo Święte tak bardzo często wzywa i zachęca nas do wdzięczności. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Nie, to oznacza, że ta nasza wdzięczność powinna się wyrażać nie tylko w ten sposób, że my dziękujemy Bogu za to, co mamy, ale ta wdzięczność ma się przejawić także w skłonności do cieszenia się, nie? Z sąsiadem, dlatego że kupił sobie nowe auto. Nie? To jest trudne, ja wiem. To jest wbrew instynktowi i wbrew naturze, ale właśnie o to chodzi, nie? Chyba, że jest złodziejem. Nie? To nie powinniśmy się cieszyć, bo auto pochodzi, ale jak zdobył je uczciwą pracą, to zamiast właśnie takiej zawiści, nie? Ale właśnie fajnie, cieszę się. Pójdź do niego, zanieś mu, nie wiem, butelkę piwa czy wina i powiedz, albo szampana i powie fajnie, cieszę się. To do banku.
Że złapali go słabo.
Słuchajcie, malkontenstwo i resentyment są antytezą wdzięczności, ale z drugiej strony wdzięczność jest lekarstwem właśnie na resentyment, na malkontenstwo. Ale to nie może być wdzięczność, która się wyraża tylko i wyłącznie między nami a Panem Bogiem, w naszej modlitwie kierowanej w zaciszu naszego domu do Pana Boga. Nie? Ta wdzięczność musi się wyrazić też w stosunku do osoby, o której mówimy. Nie? Przyjść i powiedzieć, cieszę się
razem z Tobą.
Z tego czy z innego powodu.
Myślę, co on chce.
W pewnym sensie tutaj powinniśmy zahaczyć o już w ogóle największe słowo, czyli miłość, nie? Bo w tym powinna się przejawiać miłość bliźniego. Nie? Jeśli ja mu zazdroszczę czegoś, to znów, nie? Niech ta zazdrość nie przerodzi się w zawiść, ale stanie się czymś, jakąś pozytywną motywacją, przynajmniej do tego, że okaże wdzięczność za coś dobrego, co pojawiło się w życiu bliźniego, nie?
Mogę powiedzieć dowcip?
Możesz.
Chodzi taki bankier z banku, patrzy, że żebrak siedzi, to jest jego dobry znajomy żebrak, on bardzo często siedzi, no i jak zwykle wyjmuje i daje mu stówę. I tak bardzo często tak się zdarzało, że zawsze dawał mu stówę. No ale pewnego razu wychodzi i daje mu 50 zł. No i żebrak patrzy na niego. Czemu 50? Co jest? Wiesz co? Dziecko na studia poszło jedno. Żona wyjechała też na kurs. No sorry. Muszę ci teraz dawać mniej. Jak wyjechali? Ale czemu za moje?
No.
Odnośnie wdzięczności.
Wdzięczność jest trudna, ale słuchajcie, wdzięczność zaczyna się między innymi od dziękowania Bogu za to, co ja sam od Niego otrzymałem, nie? Za to, kim jestem, za to, gdzie mieszkam, za to, gdzie się urodziłem. Tu nie chodzi przy tym o takie, znów, stoicką akceptację, ach, i tak nie mam absolutnie żadnego wpływu na to, co się dzieje, nie? Boża opatrzność nie jest fatum stoickim, nie? Bóg nas prowadzi jako ojciec, który nas skocha, nie? I on nie bez powodu umieścił nas tu, a nie tam. Z drugiej strony, to, że znajdujemy się tu, a nie tam, wcale nie znaczy, że mamy być tu, gdzie jesteśmy przez całe nasze życie, nie? Bóg prowadzi nas w dziwny sposób przez życie. Czasami tak jak Abrahama, czasami tak jak Józefa, nie? Czasami w jeszcze inny sposób, ale za tu i teraz powinien być Bogu wdzięczny. I nie dlatego, że zawsze może być jeszcze gorzej. Nie? To jest takie właśnie bardziej stoickie podejście do życia. Ale dlatego, że to, gdzie jestem tu i teraz, to jest właśnie ta okazja, którą Bóg mi daje do tego, żebym coś zrobił sam z sobą, z moim życiem, ale też coś zrobił z bliźnimi. Gdybym mieszkał w Santa Clarita, Kalifornii, nie miałbym mnóstwa okazji, możliwości, nie tylko do tego, żeby się rozwinąć tak, jak mogę się rozwinąć tu i teraz, ale też mnóstwa ludzi, którym jestem w stanie usłużyć tak, a nie inaczej. Nie? Pewnie tak, ale inne możliwości. Nie? Może przez to, że żyję tu i teraz, stanę się wyjątkowym człowiekiem. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie, nie? Ale znów, nie wiemy. Nie wiemy. Bóg prowadzi nas przez życie w dziwny sposób. Nie, niezbadane są wyroki boskie. Salomon. Ale znów, nie? Chodzi o to zaufanie i zdanie. To nie może być takie właśnie podszyte rezygnacją, że i tak już nic więcej nie osiągnę w życiu. I tak nic się już na lepsze nie zmieni w moim życiu, nie? Najważniejsze to, żeby się nie pogorszyło. Nie o to chodzi, nie? Może tak, może nie. Nie wiemy tego. Tak. Właśnie, bo takie bierne trwanie, nie? Takie apatyczne trwanie, prędzej czy później, znów, nie? Ponieważ pragnień nie pozbędziemy się tak łatwo z naszego życia. Ono może się przerodzić znów w ten tak zwany resentyment. A słuchajcie, na końcu słowa Salomona, w zasadzie Agura. Mam nadzieję, że znacie je na pamięć. Proszę cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Kłamstwo i fałsz oddalaj ode mnie. Nie dawaj mi ani bogactwa, ani nędzy, czy też biedy. Żyw mnie chlebem niezbędnym, bym syty nie stał się niewiernym. Nie, do tego często prowadzi sytość, bogactwo. Do tego, że odchodzimy od Boga. Stały schemat w Piśmie Świętym. I nie rzekł, któż jest Pan? Lub z biedy nie począł kraść i imię Boga mego znieważać. Nie? Innymi słowy, żebym nie przeklął mojego Boga. To jest modlitwa, którą warto od czasu do czasu się modlić. Nie? Panie Boże, daj mi tyle, ile mi potrzeba. Nie mniej i nie więcej. Oczywiście my najczęściej jesteśmy innego zdania niż Pan Bóg, ile to jest mniej, za mało, a ile to jest za dużo, ale znów, nie? On jest naszym Ojcem. List do Filipian. Nie mówię tego bynajmniej z powodu niedostatku. Ja bowiem nauczyłem się wystarczać sobie w warunkach, w jakim jestem. Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Nie? To jest już ten wyższy stopień, o którym mówi tutaj Paweł. Nie? Kiedy mam za mało, jestem w stanie wciąż pozostać wdzięczny Bogu, zdać się na Niego, zaufać Mu i nie stać się malkontentem. I nie zacząć przeklinać Boga. Umiem też obfitować. Nie? Jedno i drugie jest trudną sztuką, której trzeba się długo bardzo uczyć. Żyć w biedzie z jednej strony jest bardzo ciężko. Ale Paweł mówi, umieć żyć w bogactwie, kto wie, czy nie jest trudniejsze. Oczywiście każdy z nas wolałby popełnić ten drugi grzech, nie? Czyli żyć w bogactwie jak świnia, niż żyć w biedzie jak jakiś rewolucjonista, ale Paweł przestrzega nas przed jednym i drugim, nie? I mówi, że jedno i drugie jest czymś, czego uczymy się, nie? I co nie przychodzi prosto. Postępowanie wasze niech będzie wolne od chciwości na pieniądze. Zadowalajcie się tym, co macie. Nie? Czyli innymi słowy, bądźcie wdzięczni za to, co macie. To nie znaczy, że nigdy nie powinniście pragnąć więcej, ale jeśli pragniemy mieć więcej, musimy umieć pragnąć więcej. Nie, żeby znów to pragnienie nas nie zżarło od środka. Żebyśmy nie, koniec końców, nie przekleli samego Pana Boga. Nie, co oznacza jednoznacznie też stwierdzenie, że nie uważam Go więcej za mojego dobrego i kochającego Ojca. Słuchajcie, moglibyśmy iść w ten temat i iść. Niech to będzie przypomnieniem dla nas, nie? Że przykazania to nie jest tylko litera. Nie powinniśmy traktować ich tylko i wyłącznie, nie? Na tym, że tak powiem, w pierwszej dosłownej warstwie. Ale dlatego król Dawid między innymi i inni psalmiści mówią, że Panie, rozważam nad Twoim prawem dzień i noc. To nie znaczy, że nauczyłem się na pamięć i bezmyślnie powtarzam teraz, recytuję, ale nauczyłem się na pamięć, a z drugiej strony zastanawiam się, nie, jak, co te słowa znaczą. Na przykład nie pożądaj, albo nie kradnij, albo nie cudzołóż. Nie? Zobaczcie, Jezus nam daje wskazówkę. On jest właśnie tym, który rozważa prawo Boże dniem i nocą i dlatego On jest w stanie, był w stanie wygłosić kazanie na górze. Nie? Dać nam wskazówki, jak my również mamy podchodzić do prawa Bożego, żebyśmy się nie zatrzymali na literze, ale wgryźli się w ducha. Z drugiej strony zobaczcie, że ten duch i litera prawa nie walczą przeciwko sobie. Nie? To nie jest jakaś antyteza, przeciwstawienie. Litera prawa prowadzi nas do ducha prawa. To jest ciekawe, nie? Nie zapomnijcie o tym. Weselcie się z tymi, którzy się weselą, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Jakieś pytania? Uwagi? Myślę, że poprzestaniemy na tym, jeśli chodzi o dekalog. Część katechez jest nagranych, niestety nie wszystkie.